Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o ochronie życia. Wkrótce obchodzimy uroczystość świętego Józefa, który jest takim szczególnym patronem życia, tego nienarodzonego i tego już narodzonego. A także już wkrótce będziemy obchodzić kolejną wspaniałą uroczystość kościelną, katolicką, uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. I stąd moimi Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Witam serdecznie, panie prezesie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
19 marca, właśnie w uroczystość świętego Józefa, rozpoczynamy zainicjowany przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka tydzień modlitw o ochronę życia. Skąd taki pomysł?
Pomysł został zainspirowany decyzją papieża Franciszka, który ogłosił rok 2021 rokiem świętego Józefa, kiedy obrońcy życia skupieni wokół Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka usłyszeli tę decyzję, od razu wiedzieliśmy, że coś trzeba zrobić. Święty Józef, no, tak jak wspomniał pan redaktor, jest no, szczególnym patronem zarówno dzieci nienarodzonych, jak i narodzonych. Więc stwierdziliśmy, że trzeba go jakoś wykorzystać, mówiąc brutalnie, i prosić o szczególne wstawiennictwo. Stwierdziliśmy, że chcemy prosić świętego Józefa o to, aby ochrona życia w Polsce była respektowana i była jak najszersza. Stąd jakby zrodziła się idea tygodnia modlitw, w którym każdym dniu będziemy się modlić w innej intencji za wstawiennictwem świętego Józefa i otoczymy swoją modlitwą zarówno nienarodzonych, jak i narodzonych. To jest właśnie bardzo ważny aspekt pro-life, że obrońcy życia nie spoczywają tylko na laurach w tej chwili, no, mając dobre orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który zagwarantował prawo do życia nienarodzonym dzieciom podejrzanych o niepełnosprawność. Natomiast otaczają troską i konkretną pomocą także narodzone dzieci, rodziców i inne grupy społeczne.
Czyli 19 marca rozpoczynamy tydzień modlitw o ochronę życia, 7 dni. W jakich intencjach będziemy się modlić?
W dniu pierwszym będziemy się modlić o odwagę dla rodziców, którzy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Trudna diagnoza prenatalna dla rodzica, czyli informacja o tym, że narodzi mu się chore dziecko, to jest jedno z największych wyzwań w swoim życiu. To jest szok, to jest niebywały stres, to jest wielka odpowiedzialność. Dlatego chcemy się modlić, żeby ci rodzice mieli odwagę przyjąć niepełnosprawne dzieci, czy podejrzewane o niepełnosprawność, żeby przyjęli je z miłością. Będziemy się tutaj też modlić o postawy właściwych rodziców. Według badań przeprowadzonych wśród kobiet, które dokonały aborcji, okazuje się, że 40% z nich dokonało aborcji, ponieważ nie miało przy sobie prawdziwego mężczyzny, prawdziwego partnera, który by ich wspierał, powiedział, że da radę, że zostanie i tak dalej. Tu jest właśnie potrzebny szczególnie święty Józef, który jako opiekun Jezusa na ziemi nie bał się przyjąć trudnej decyzji Maryi w ciąży wychować Pana Jezusa. Jest takim wzorem, może być, dla osób, dla ojców szczególnie, którzy spodziewają się chorego dziecka. To jest dzień pierwszy. Drugi dzień to jest o zwiększenie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze strony państwa. To jest jeden z najważniejszych w tej chwili postulatów obrońców życia. Mamy w tej chwili, tak jak wspomniałem, dobre prawo chroniące nienarodzone dzieci, nawet te dzieci podejrzewane o niepełnosprawność czy chorobę, mają zagwarantowane prawo do życia. Natomiast wielkim bólem obrońców życia i nie tylko, także wszystkich ludzi dobrej woli, jest to, że państwo nienależycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w stosunku do niepełnosprawnych. 92% społeczeństwa według badań CBOS-u z zeszłego roku twierdzi, że pomoc państwa dla niepełnosprawnych jest niewystarczająca i należy ją zwiększyć. Dlatego chcemy się modlić o poczucie solidarności i o przyzwoitość dla rządzących, aby wreszcie w sposób poważny i zdecydowany zwiększyli pomoc dla niepełnosprawnych. Tutaj mówię o środkach budżetowych przede wszystkim w tym zakresie.
Z kolei dzień trzeci To będzie dzień modlitw o prawo do życia dla każdego człowieka, odrzucenie prób szukania kompromisowych rozwiązań nowej eugeniki oraz o respektowanie przez polityków prawa Bożego. No, temat aktualny wobec wspomnianego przez Pana orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale prób też przez polityków zresztą różnych opcji, żeby ten wyrok w jakiś sposób obejść.
Tak, to co się stało po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ubiegłego roku jest no, dla wielu katolików, dla wielu obrońców życia bardzo bolesne. Nie tylko lewica czy środowiska liberalne domagają się zniesienia obowiązującego prawa chroniącego życie dzieci podejrzanych o niepełnosprawność, ale także wielu polityków z obozu rządzącego niestety no, dokonało pewnej wolty i próbują znaleźć rozwiązania kompromisowe tak zwane, czyli wprowadzić nową możliwość zabijania narodzonych dzieci tylko pod pewnymi warunkami. To są postulaty, które przez nas nie mogą zostać zaakceptowane i którym się musimy jasno sprzeciwić. Piąte przykazanie mówi jasno, nie zabijaj. Przyjmij człowieka do swojej rodziny, bez względu na jego stan zdrowia, bez względu na jego wiek, bez względu na jego choroby. Życie człowieka jest święte i powinno być chronione. To dlatego szukanie prób kompromisowych jest dla nas no, szczególnie bolesne. Mówię tutaj o kwestiach referendum, o projekcie prezydenckim, który zakładał możliwość zabijania narodzonych dzieci, u których podejrzewa się wady letalne. No, niektóre przypadki zespołu Downa też są wadami letalnymi, prawda? Więc to nie jest temat na tą dyskusję. Natomiast no, chcemy, aby każde życie ludzkie było bez względu na wszystko chronione.
W ostatnim czasie na ulicach polskich miast można było zaobserwować wiele billboardów z takim pozytywnym przekazem, ukazujący dziecko poczęte w takim serduszku, w takim, który jednocześnie jest organizmem matki tego dziecka. Te billboardy, ten pozytywny przekaz, promujący również hospicja perinatalne, wywołał agresywną reakcję środowisk liberalnych, środowisk lewicowych. Wśród intencji, których będziemy się modlić w czasie tygodnia modlitw o ochronę życia, jest także o rozwój hospicjów perinatalnych.
Tak, to co Pan wspomniał, no, ten opór przeciwko tym pozytywnym zdjęciom, on też pokazuje, jak przeciwnicy życia, jak ludzie, którzy są za możliwością dokonywania aborcji, reagują nawet na bardzo pozytywny przekaz. Sprawa hospicjów perinatalnych jest niezmiernie ważna, ponieważ znowu się odwołam do badań, które były przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku. Ponad 80% Polaków nie wie, co to jest hospicjum perinatalne. To jest wielkie zaniedbanie znowu ze strony państwa, ze strony służby zdrowia, że nawet lekarze nie wiedzą, co to jest hospicjum perinatalne, prawda?
W debacie pojawiło się czasem nawet, że to jest jakieś specjalne miejsce, gdzie kobiety mają być przymusowo umieszczane na czas trudnej ciąży.
Nie, to jest wszystko nieporozumienie. Tutaj w skład takiego zespołu hospicyjnego wchodzi lekarz, wchodzi pielęgniarka, wchodzi psycholog, wchodzi czasami osoba duchowna, jeżeli sobie ktoś życzy. Jest rodzina zaopiekowana, jest zaopiekowana matka, jest zaopiekowany ojciec, jeżeli jest przy tej matce, jest później zaopiekowane dziecko zarówno w czasie ciąży, jak i po narodzeniu. To są bardzo ważne instytucje, które w tej chwili po wyroku Trybunału Konstytucyjnego są kluczowe jakby dla rodzin, które spodziewają się narodzin niepełnosprawnego dziecka czy podejrzewanego o niepełnosprawność. Natomiast mało kto o nich wie, więc jakby chcemy się też modlić i chcemy też pokazać, że hospicja perinatalne istnieją, że robią bardzo dobrą robotę. Tam często pracują po prostu święci ludzie. Ja zawsze z wielką wdzięcznością i z wielkim podziwem patrzę na nich, jeżeli się z nimi spotykam. Ale przede wszystkim, że one istnieją i że jest alternatywa i że powinny być osoby, które spodziewają się chorego dziecka, kierowane do tych placówek. To nie jest absolutnie jakaś umieralnia, tak jak pan tu przed chwilą sugerował, prawda?
Że nie, zaznaczyłem, że taki był obraz.
Skrót myślowy, wiadomo, że nie o to chodziło. To nie jest jakieś miejsce, gdzie dziecko jest jakby skazane na odejście. Te instytucje mają pomóc rodzinie w przyjęciu i w tym bardzo trudnym dla niej okresie.
I to też jest znamienne, że środowiska lewicowe, które szafują często wrażliwością społeczną, otwartością na niepełnosprawność, na ludzi, którzy mają różne problemy, no nagle w kwestii hospicjów perinatalnych zareagowali, no co tu dużo mówić, nawet może nieco diabolicznie. Panie prezesie, wśród intencji ważnych z perspektywy obrony życia, które będą miały właśnie takie swoje specjalne intencje w czasie tygodnia modlitw o ochronę życia, są modlitwy o prawe sumienie dla lekarzy, położnych, pielęgniarek, farmaceutów, ale także o prawe sumienia dla dziennikarzy i ludzi mediów.
Tak, no to co widzimy w ostatnim czasie w debacie publicznej na temat obrony życia, na temat eugeniki, widzimy, że ludzie mediów odgrywają w tym kluczową rolę. To, jak ludzie przyjmują, jakie poglądy są, często są kreowane właśnie przez media. W zależności po jakie medium sięgasz, takie będziesz miał poglądy w dłuższym okresie czasu. To jest jakby oczywistość, natomiast no, zdajemy sobie sprawę, że zależy nam na tym, żeby o obronie życia, żeby o prawach człowieka, prawdziwych prawach człowieka, prawie do życia mówiono w jak najszerszym gronie i w jak największej ilości mediów w sposób rzetelny, opierając się na nauce, opierając się na badaniach, natomiast nie na krzyku czy na zmanipulowanych przykładach ekstremalnych, które są przedstawiane. Jeżeli chodzi o lekarzy, to chcemy się modlić o ich sumienia, żeby nie próbowali szukać jakichś innych rozwiązań uśmiercania dzieci podejrzewanych o niepełnosprawność, żeby nie łamano ich sumień, żeby mogli korzystać z klauzuli sumienia. To są bardzo ważne rzeczy, które chcemy otoczyć modlitwą.
No tutaj już się pojawiły w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że teraz lekarze będą dokonywać aborcji na podstawie przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia matki, argumentując, że urodzenie się dziecka niepełnosprawnego będzie wywoływało szkody psychiczne dla matki dziecka, w związku z tym będą mogli dokonać tej aborcji. No, niestety również takie głosy wśród niektórych, dodajmy, ale jednak istotnej części lekarzy się pojawiają. I dzień siódmy, ostatni dzień tego tygodnia modlitw o ochronę życia, to dzień modlitw o opamiętanie dla domagających się zabijania nienarodzonych dzieci. Końcem października tamtego roku, w listopadzie tamtego roku, a także w miesiącach kolejnych, chociaż już ze słabnącą siłą, na ulicach tych osób niestety było niemało.
Tak, tu widzieliśmy te poważne niepokoje społeczne, które no, wzburzyły ludzi. Mieliśmy bardzo agresywne demonstracje, które no, w obecnym czasie no, przerodziły się w bardziej takie antyrządowe demonstracje niż demonstracje przeciwko ochronie życia. Natomiast widzimy, że jest bardzo duża ilość osób, którzy często nieświadomie, nie zdając sobie sprawy, o czym krzyczą, o co mówią i tak naprawdę jakie są fakty. Bardzo głośno i w bardzo zdecydowany sposób, często niecenzuralny, no, wywrzaskuje na ulicach swoje argumenty czy swoje racje. Chcemy ich otoczyć modlitwą. Nie chcemy się z nimi szarpać, nie chcemy się z nimi bić, nie chcemy z nimi wchodzić w przepychanki słowne na ulicy. Chcemy się za nich modlić. O, pamiętanie właśnie. To jest chyba dobre słowo. Żeby postawili się w roli dziecka, które jest podejrzane o niepełnosprawność, ale na przykład jest kompletnie zdrowe, prawda? Albo w przypadku w pozycji osoby niepełnosprawnej, która słyszy w czasie tych demonstracji, że jest potworem, że no, nie powinna mieć prawa do życia, że powinna zostać wyskrobana. To są bardzo ciężkie sprawy, które no, niosą ze sobą no, potężne obciążenie także dla osób żyjących, prawda, z niepełnosprawnościami. Dlatego chcemy się za nich modlić, chcemy, żeby był spokój po prostu na ulicach i żeby przejrzeli i zobaczyli, że życie człowieka jest święte i powinno być zawsze chronione.
Można powiedzieć, że tydzień modlitw o ochronę życia, no inicjatywa nowa, ale tak naprawdę wpisująca się w to, co Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i środowisko wokół tego stowarzyszenia już praktykuje od kilkudziesięciu lat, bo przecież tą pierwszą inicjatywą była krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci.
Tak, no o sile modlitwy ja nie muszę przekonywać słuchaczy Radia Maryja. Chyba każdy z nas ma swoje własne doświadczenia, ile dobra był w stanie wymodlić modlić, ile był w stanie zmienić przez żarliwą i ufną modlitwę. Ale lubię się posługiwać przykładem, który dotyczy właśnie obrony życia, o początkach ruchu pro-life w Polsce. Państwo może już część słyszała tą historię, ale mój ojciec świętej pamięci, inżynier Antoni Ziemba, gdy wrócił z Wiednia, tam zobaczył wystawę w obronie życia, wrócił wstrząśnięty. Widział, że chce się zająć tym tematem, że musi coś z tym zrobić. Według nieoficjalnych statystyk zabijano w tym okresie około kilkuset tysięcy dzieci rocznie. To była rzeka krwi, która płynęła każdego dnia, którą trzeba było zmienić.
Wróć. W samej Polsce.
W samej Polsce. Oficjalne statystyki mówiły o 100 kilkudziesięciu tysiącach zabijanych dzieci rocznie, natomiast nieoficjalne statystyki i rzetelne opracowania mówiły nawet o 700-600 tysiącach. To są potężne liczby, które wstrząsają człowiekiem. I mój ojciec stwierdził, że chce się tym zająć, ale wrócił 30-parolatek z zagranicy po stażu w Wiedniu i nie wiedział kompletnie, co zrobić. Znaczy, miał ideę, natomiast nie wiedział, jak się do tego zabrać. I wtedy zaczął czytać przemówienia papieskie z Pielgrzymek do Polaków. I tam znalazł słowa, które były początkiem ruchu pro-life w Polsce. Papież 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu powiedział: i życzę i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia. Dla niego stało się wszystko jasne. Widział, że taka jest też wola papieska, ale że papież modli się o to stale, żeby ochrona życia człowieka była w Polsce respektowana. I tak się zrodziła krucjata modlitwy w obronie poczętych dzieci. Ruch, który powstał w czasach cenzury, gdzie były bardzo trudne czasy, kiedy chciałeś zrobić 20 kserokopii, musiałeś dostać specjalne zaświadczenia od komitetów partyjnych, w krótkim czasie skupił wokół siebie ponad 100 tysięcy osób. To była rzesza ludzi, którzy się modlili, a jednocześnie dostawali bardzo rzetelne, sensowne informacje na temat obrony życia. Stawali się też apostołami tego tematu w swoich środowiskach. To była dla ludzi zwykłych niewyobrażalna sprawa. Ojciec zawsze powtarzał, że to po prostu była łaska Boża, która spłynęła właśnie dzięki modlitwie. To nie byłoby możliwe, gdyby właśnie nie modlitwa. Jak zgromadzić 100 tysięcy osób, nie mając radia, nie mając mediów, nie mając telewizji w tamtym ciemnym okresie? Żeby przekroczyć granicę województwa, musiałeś mieć pozwolenie od stosownych władz. Państwo to pamiętacie pewnie w części słyszeliście z przekazów rodziców. To była łaska Boża i to było pokazanie w bardzo namacalny sposób, jak modlitwa jest w stanie zmienić sprawy obrony życia w Polsce. Dlatego jakby ufamy głęboko, jako ludzie wierzący, że żarliwa modlitwa przyniesie stosowne tutaj owoce, a także ten tydzień modlitw o ochronę życia będzie takim czasem, kiedy ludzie będą mogli się zatrzymać nad poszczególnymi intencjami dni, zastanowić się głębiej nad tym tematem, bo to ja powtarzam za moim ojcem, on lubił mówić, że żeby być za obroną życia, nie trzeba być człowiekiem wierzącym, wystarczy być człowiekiem myślącym. Jeżeli zaczniemy rozbierać temat obrony życia, prawa człowieka do życia na czynniki, jeżeli pochylimy się nad tymi 7 dniami, wiele spraw zostanie rozjaśnionych i na pewne rzeczy zostaniemy wyczuleni.
Kwestia fundamentalna, najważniejsza, o której w dzisiejszej audycji rozmawiamy, to jest kwestia modlitwy w intencji o obronie życia. Kwestia ważna to jest także wsparcie modlitewne i materialne inicjatyw, które stoją w obronie życia, stają na straży życia nienarodzonego i tego narodzonego, bo to, co Pan wspomniał na początku, że prawdziwa postawa pro-life nie zamyka się wyłącznie na tych 9 miesiącach przed narodzinami, ale także trwa nadal. Ale też jest jeszcze jedna kwestia, o którą chciałem zapytać. Tą kwestią jest apostolat. Czasem mam wrażenie, że niektórym z nas, ludzi wierzących, czasem brakuje takiej odwagi. Ale takiej odwagi nie, żeby wykrzyczeć nawet komuś bliskiemu prawdę w twarz, ale żeby spróbować przekonać, żeby spróbować pokazać materiały, które odwołują się nie do religii, nie do zasad teologicznych, ale właśnie do nauki. Spróbować na podstawie racjonalnej przekonać drugiego człowieka, że życie jest święte, że życie rozpoczyna się w momencie poczęcia i w związku z tym powinno być chronione.
Tak, to jest wielka jakby bolączka ludzi skupionych wokół Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, że pomimo tego, że mamy bardzo ciekawe materiały w obronie życia, które bezpłatnie dostajemy, często ludzie boją się przekazać ich swoim znajomym, porozmawiać w rodzinie, boją się konfrontacji. Ja nie mówię, żeby tutaj się konfrontować na zasadzie agresywnej, ale może podsunąć jakiś materiał, może podsunąć jakiś film, może podsunąć broszurę, która wyjaśni pewne sprawy, spokojnie porozmawiać. Ja myślę, że podstawowym problemem, który tutaj dotknął te niepokoje, które w ciągu ostatnich pół roku obserwujemy, jest to, że brak czasami refleksji, że brak dowiedzenia się tak naprawdę, co to jest obrona życia, kiedy zaczyna się życie człowieka, dlaczego powinno być chronione, prawda? To są rzeczy dla nas może oczywiste, ale może ktoś potrzebuje takiej pomocy, może potrzebuje takiej informacji, szczególnie ludzie młodzi. Jeżeli by ktoś wyrażał wolę, to zachęcamy oczywiście do kontaktu z Biurem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. My wszystkie materiały wysyłamy za darmo, jeżeli ktoś by podjął ten trud i chciał. Tylko ja proszę, żeby rozmawiać o obronie życia z miłością, żeby pokazywać piękno życia, żeby nie wchodzić w konflikt, nie wchodzić w jakieś takie słowne, werbalne kłótnie. To do niczego nie prowadzi i nikogo nie przekona. Spokojnie, z miłością, pokazujmy piękno życia, pokazujmy przypadki, gdzie rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi mówią, że jest trudno, ale że doświadczyły czegoś pięknego i cieszą się, że przyjęły je do swoich rodzin. Takie świadectwa, one często lepiej mówią i głośniej mówią niż różnego typu statystyki czy orzeczenia prawnicze.
A zatem 19 marca rozpoczynamy tydzień modlitw o ochronę życia w uroczystość świętego Józefa. Kończymy ten tydzień 25 marca, czyli w uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Powiedzmy może radiosłuchaczom, gdzie można znaleźć treści tych modlitw, rozważania, żeby w jaki sposób się można włączyć, czy trzeba gdzieś tę swoją aktywność modlitewną zgłaszać, czy po prostu wyłącznie włączyć się w tę krucjatę modlitewną, w ten tydzień modlitw o ochronę życia. No i w jaki sposób rodzina Radia Maryja włącza się w tę inicjatywę?
Każdy może się włączyć w tydzień modlitw o ochronę życia. Wszystkie parafie w Polsce dostały drogą mailową z ramienia Episkopatu informacje o tym tygodniu modlitw. Dostały także w formie papierowej z naszego stowarzyszenia. Rozważania i modlitwy będą także drukowane codziennie w naszym dzienniku od 19 marca do 25, więc można też skorzystać z tej gazety codziennej znanej słuchaczom. Będą także modlitwy transmitowane przez Radio Maryja po Koronce do Bożego Miłosierdzia. Redakcja Miłujcie się też będzie na swojej stronie internetowej promować te filmy, tą modlitwę i zachęcać swoich czytelników do wzięcia w jej udziału, a także można wejść na naszą stronę internetową Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, gdzie będą znajdować się takie krótkie filmy, które nagraliśmy. Poprosiliśmy ekspertów z każdej dziedziny na każdy konkretny dzień, którzy znają daną tematykę, zajmują się nią, aby poprowadziły te modlitwy, a z drugiej strony dały krótki komentarz, 2-3-minutowy do tego tygodnia, żeby przybliżyć też tematykę konkretnego dnia osobom, które się będą modlić razem z nimi. Zatem nasza strona internetowa to jest www.pro-life.pl. Ale jeżeli ktoś wpisze w wyszukiwarkę Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, to od razu wyskoczy ta strona i można wtedy wchodzić, trzeba kliknąć tydzień modlitw o ochronę życia, można pobrać, wydrukować te materiały, albo można po prostu film oglądnąć i w ten sposób się modlić w swoim domu. Zatem możemy przez parafię, przez radio, przez prasę, przez internet, ta informacja jest dosyć dostępna, już niestety nie zdążymy przesłać papierowych, drukowanych materiałów, które dotychczas rozsyłaliśmy. Natomiast można je na bieżąco otrzymywać.
A zatem przypomnijmy jeszcze raz, w naszym dzienniku będą publikowane codziennie rozważania i treści modlitw w tygodniu modlitw o ochronę życia. Po koronce o godzinie 15 będzie także na falach Radia Maryja transmitowana modlitwa w ramach tej inicjatywy i zapraszamy na stronę www.prolife.pl, a także www.zażyciem.prolife.pl, gdzie też te treści i interesujące materiały, filmy można pobrać, można przekazywać, podsyłać linki znajomym, przyjaciołom. A ja chciałem zacytować na sam koniec naszej rozmowy fragment z tej broszury, otwierający fragment Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Życie jest darem, bezcennym, choć kruchym, najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia, hojnym, choć może wydawać się nie w porę. To dar od Boga dla człowieka. O Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia, do którego zachęcamy, żeby radiosłuchacze włączyli się modlitewnie, a może ktoś również podejmie post w tej intencji. O tej inicjatywie wspaniałej rozmawiałem w czasie audycji Głos z Krakowa z Wojciechem Ziębą, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. A my za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.